Przeczytajmy fragment z pierwszego listu do Tymoteusza, 3 rozdziału. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, od 14 wersetu do 4 rozdziału, 6 wersetu. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Gdy tego będziesz braci nauczał, tutaj możemy powiedzieć braci i siostry, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. To jest Boże Słowo. Więc mamy taki okres, no święta się zbliżają, okres świąteczny i coraz bardziej generalnie w kulturze coraz bardziej popularne są programy kulinarne. Coraz większą wagę przykłada się do tego, co się je. Prawda? A szczególnie w kontekście świąt, gdzie jest pewna tradycja, gdzie no 12 potraw, 12 jakichś niemięsnych potraw, tak? Mogą być ryby. I to jest staje się no, istotą tych świąt. Niestety, to się staje istotą tych świąt. Więc potrzebujemy jakby zobaczyć, przypomnieć sobie na nowo, co jest istotą generalnie chrześcijaństwa, co jest istotą, można powiedzieć, pobożności. Co jest istotą pobożności? I ten fragment, który przeczytaliśmy, mam nadzieję, czy jestem nawet przekonany, że pomoże nam zobaczyć, co jest istotą pobożności. Apostoł Paweł mówi nam, że wielka jest tajemnica pobożności. W 3 rozdziale, w 16 wersecie Paweł mówi, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Więc odszyfrujmy, co to znaczy, ponieważ czytając te słowa, my mamy swoje rozumienie, tak? Mamy swoje rozumienie, ale a istotą jest to, żeby dotrzeć do tego, co autor miał na myśli, co Paweł miał na myśli, kiedy mówił te słowa, bo może się okazać, że Paweł w ogóle miał coś innego na myśli. Kontekst jest istotny, tak? Ponieważ kontekst pokazuje nam znaczenie. Czym jest pobożność? Zacznijmy od tego. Czym jest pobożność? Najprościej mówiąc, pobożność oznacza oddawanie Bogu czci, oznacza czczenie Boga, oznacza oddanie Bogu. Więc być osobą pobożną to jest być osobą oddaną Bogu, osobą czczącą Boga, osobą, która szanuje Boga, oddaje Bogu cześć. I na przykład no, są ludzie, którzy są oddani, bardzo oddani jakiejś sprawie. To możemy sobie tak jakby przykład oddania. To znaczy, że dla tej sprawy są gotowi zrobić wszystko. Na przykład w Dziejach Apostolskich, w 23 rozdziale, czytamy o grupie około 40 Żydów, którzy związali się przysięgą, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. Prawda? O, to pokazuje, jak bardzo są oddani. 40 Żydów około, nie będziemy jedli, nie będziemy pili, aż uśmiercimy Pawła. Mają sprawę, są oddani tej sprawie, widać ich zaangażowanie i determinację. Mają wolę, żeby się pozbyć Pawła. Więc jeżeli ktoś jest oddany Bogu, to znaczy, że jest gotowy służyć Bogu, jest gotowy do wszelkich poświęceń, by Bogu służyć, by zrobić to wszystko, czego Bóg wymaga, czego oczekuje. Czyli pobożność. Jest to życie zgodne, czy zgodnie z tym, co się Bogu podoba. Jest to życie oddane Bogu. Jest to życie, które polega na czczeniu Boga. I tutaj dochodzimy do kolejnego słowa. No dobrze, ale czym jest tajemnica? O co chodzi tutaj z tą tajemnicą? O jaką tajemnicę chodzi? No, tajemnica generalnie w naszym takim najprostszym zrozumieniu to jest coś, co jest ukryte, co jest schowane, co jest zakryte. Tajemnica to coś, co trzymamy z dala od publicznego czy powszechnego dostępu. Jest to coś tajnego. Mówimy, że ktoś ma jakąś tajemnicę, to znaczy, że trzyma w ukryciu przed kimś innym jakieś fakty, jakieś informacje, które zachowuje wyłącznie dla siebie, nie ujawnia ich, to jest jego tajemnica. Ale w tym kontekście, w kontekście Ewangelii, tajemnica ma trochę inne znaczenie. Ponieważ patrząc na kontekst, widzimy, że w tej tajemnicy w zasadzie nie ma nic tajnego. No nie ma nic tajnego. Nie ma nic, może są jakieś ukryte rzeczy, które są niezrozumiałe dla pewnych ludzi, ale generalnie nie ma tutaj mowy o jakiejś tajemnej wiedzy, która jest zarezerwowana dla nielicznych. Ponieważ mamy tu wyłożone prawdy chrześcijańskie, mamy tu informacje, które są jawne, które są głoszone na całym świecie. Mamy tu informacje, które Jezus nakazał swoim uczniom, żeby szli i głosili wszelkiemu stworzeniu. Wszystkim ludziom, wszystkim narodom, aby w nie uwierzyli, więc nie ma tu nic tajnego, nic ukrytego. Więc jak rozumieć tę tajemnicę pobożności? Czasami ludzie, którzy osiągnęli sukces, są proszeni, aby podzielili się tym, jak go odnieśli. Tak, jak go odnieśli. Ludzie pytają ich, jaka jest wasza czy twoja tajemnica sukcesu? Prawda? Jaka jest twoja tajemnica sukcesu? Czyli co tak naprawdę doprowadziło do tego, że osiągnąłeś sukces? Co przyczyniło się do tego, że osiągnąłeś sukces? I często też pada odpowiedź, że w zasadzie tutaj nie ma żadnej tajemnicy, bo ciężką pracą doszedłem do tego, co mam, tak ludzie mówią. Więc słowo tajemnica w tym kontekście to nie jest jakaś tajna, ukryta rzecz, ale powód, rzecz, która doprowadziła do jakiegoś celu, do jakiegoś założenia. I w pewnym sensie tak samo jest tajemnicą pobożności. Kiedy pytamy się o to, co jest tajemnicą pobożności, to pytamy o to, co prowadzi do pobożności, co jest konieczne, żeby być pobożnym człowiekiem. A ponieważ mamy tu do czynienia z prawdami wiary, które są jawne, które mogą być znane dla każdego, to znaczy, że aby stać się pobożnymi, potrzebujemy te prawdy zrozumieć i w nie uwierzyć. To jest tajemnica pobożności. To jest tajemnica pobożności. I tak Tajer, to jest osoba, która napisała leksykon języka greckiego, Tajer napisał właśnie tak odnośnie tego wyrażenia tajemnica pobożności, że są to chrześcijańskie prawdy, które wiara i pobożność chwytają, czyli przyjmują, rozumieją i których się trzymają. Czyli jeśli chcesz być pobożny, to tajemnicą pobożności, tym, co jest potrzebne, żeby być pobożnym, jest by zrozumieć te prawdy i trzymać się ich w swoim codziennym życiu. Trzymać się ich znaczy praktykować, czynić to, czego one wymagają, czego nauczają. Zatem tajemnicą pobożności nie jest jakaś ukryta wiedza, którą poznają nieliczni, która jest zarezerwowana dla nielicznych. Tajemnica pobożności to to, co czyni człowieka osobą pobożną, oddaną Bogu, czczącą Boga, co prowadzi tą osobę do czczenia Boga. Ale apostoł Paweł dodaje, że wielka jest tajemnica pobożności. Co to znaczy? Wielka tajemnica pobożności to inaczej coś, co jest ważne, co jest kluczowe, żeby stać się osobą pobożną, oddaną Bogu. Można mieć wszystko inne, ale jeżeli nie masz tego kluczowego elementu, to nie masz pobożności, to nie masz nic. Z drugiej strony, jeśli masz to, co jest kluczowe, co jest zasadnicze, co jest fundamentalne, to masz wszystko, co jest potrzebne, by być osobą pobożną, oddaną Bogu, czczącą Boga. Dlatego Paweł mówi nam, że wielka jest tajemnica pobożności. Paweł nie mówi, że to jest wielka tajemnica, w sensie bardzo to jest zakryte, bardzo, tylko naprawdę nieliczna grupa może to zrozumieć. Nie, on mówi coś innego. Jest jedna kluczowa rzecz, która jest tą tajemnicą pobożności, która sprawia, że człowiek może być osobą pobożną. Co jest tą wielką tajemnicą pobożności? Co jest tą wielką tajemnicą pobożności? Co jest tym kluczowym, fundamentalnym elementem pobożności? Co jest kluczowe, żeby stać się osobą pobożną, osobą oddaną Bogu, osobą czczącą Boga? Apostoł Paweł daje nam odpowiedź. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Apostoł Paweł zaczyna odpowiedź od słów ten, który. Czyli widzimy, że Paweł ma na myśli jakąś konkretną osobę. I wszystko, co dalej Paweł mówi, dotyczy tej jednej konkretnej osoby. Paweł nie mówi tu niczego innego, niczego poza rzeczami, które dotyczą właśnie tej jednej osoby. Ten, który. O kim mówi Paweł? Nie trzeba jakiegoś eksperta, żeby odpowiedzieć na to pytanie. To wszystko, co Paweł mówi w tym wersecie, dotyczy osoby Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że jest to fragment wczesnego chrześcijańskiego hymnu, który Paweł wykorzystał właśnie w tym wersecie. Oczywiście nie ma tu podanych wszystkich faktów z życia Jezusa, ale są podane te fakty, można powiedzieć ogólne fakty, które pozwalają nam stwierdzić, że definitywnie tu chodzi o Jezusa Chrystusa, o nikogo innego, jak tylko o Jezusa Chrystusa. To Syn Boży objawił się w ciele, stał się człowiekiem. Usprawiedliwienie w duchu odnosi się do Jego śmierci i zmartwychwstania. Zmartwychwstanie jest dowodem na to, że został usprawiedliwiony przez Boga, przez Ojca. Niejasne jest, co może znaczyć, że ukazał się aniołom. Wiemy, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się ludziom, których posłał na cały świat. Anioł znaczy posłaniec. Więc może to być odniesienie, że Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się swoim uczniom, apostołom, których posłał na cały świat, by czynili uczniami wszystkie narody. I dalej jest mowa o tym, że Jezus był głoszony również poganom. Wiara w Niego nie jest zarezerwowana wyłącznie dla Żydów, ale jest ona dostępna też dla pogan, dla wszystkich ludzi. To jest Boży zamiar, że zarówno Żydzi, jak i poganie mogą pojednać się z Bogiem. Więc wiara w Niego zaczęła być ogłaszana, zaczęła się rozprzestrzeniać. Ludzie zaczynali przyjmować wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, zaczynali wierzyć w Niego jako Zbawiciela grzeszników. I ostatnia informacja, został wzięty w górę do chwały. Jest to odniesienie do wniebowstąpienia, czy też wniebowzięcia Jezusa. Więc widzimy, że to wszystko, co Paweł mówi, odnosi się do jednej konkretnej osoby, do Jezusa Chrystusa. I Paweł mówi nam, że to jest ta wielka tajemnica pobożności. Jeśli człowiek chce być pobożny, to musi zrozumieć, musi przyjąć, musi trzymać się kogo? Tej wielkiej tajemnicy pobożności, czyli Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus jest tym kluczowym elementem pobożności. Żeby człowiek był pobożny, to musi uwierzyć w Chrystusa, musi poddać się Jemu w całkowitym zaufaniu do tego, kim On jest, po co przyszedł i co zrobił. Człowiek, który wierzy w Chrystusa, który zrozumiał, kim jest i po co przyszedł i trzyma się Go, jest człowiekiem pobożnym, oddanym Bogu, czczącym Boga. Więc Paweł bardzo wyraźnie, bardzo dobitnie mówi nam, że kluczem do bycia człowiekiem pobożnym jest Jezus Chrystus. Paweł mówi nam, że tą wielką tajemnicą pobożności jest wyłącznie Chrystus. Apostoł mógłby powiedzieć wiele innych rzeczy, różnych rzeczy, ale z jakiegoś powodu Paweł mówi, że wielką tajemnicą pobożności jest ten, który objawił się w ciele i tak dalej, który został wzięty do góry. Więc apostoł Paweł mówi, że wyłącznie Chrystus jest podstawą, jest kluczem pobożności, czy jest tą wielką tajemnicą pobożności. Nic innego. Nie Chrystus plus coś jeszcze. Wyłącznie Chrystus. Paweł mówi wyłącznie o Chrystusie, o tym, kim jest i czego dokonał. Gdyby było inaczej, Paweł nie omieszkałby nam tego powiedzieć. Ale jeśli mówi tylko o Chrystusie, jako o wielkiej tajemnicy pobożności, to znaczy, że to, czego człowiek potrzebuje, aby stać się osobą pobożną, to jest wyłącznie Jezus Chrystus. Jeśli człowiek chce być osobą pobożną, to potrzebuje Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest tym, który czyni człowieka osobą oddaną Bogu, czczącą Boga. To Jezus czyni człowieka osobą pobożną. A to znaczy, że nic poza Chrystusem nie może uczynić człowieka osobą oddaną Bogu, czczącą Boga. Człowiek może pokładać swoją ufność w różnych rzeczach, w swojej religijności, w swoim zaangażowaniu w religię, w swoim oddaniu i gotowości do poświęcania się dla Boga, dla religii, dla Kościoła, ale to nie czyni go osobą pobożną, oddaną Bogu i czczącą Go. Dlaczego nie? Ponieważ apostoł Paweł, ten, którego posłał Chrystus, aby nauczał pogan, mówi nam, że aby stać się osobą pobożną, potrzebujemy wyłącznie Chrystusa. Potrzebujemy wyłącznie osobistej wiary, wyłącznie w Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy powiedzieć, tak, ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi tak mówi, ale co mają na myśli? Wielu z nich ma na myśli to, że wierzą, że jakiś Jezus istniał. Nie za bardzo wiedzą, kim był. Nie wierzą, że jest Zbawicielem, że jest Panem, że jest Chrystusem. Nie wiedzą, po co przyszedł. Nie wiedzą, czego nauczał. Być może wiedzą, że narodził się w Betlejem około 2000 lat temu. Być może słyszeli o tym, że został ukrzyżowany, ale jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to już tego nie są w stanie zaakceptować, nie są w stanie tego przyjąć. Więc, ale mówią, że wierzą, tak? Że wierzą. Co prawda ta wiara w ogóle nie wpływa na ich życie, nie wpływa na ich myślenie, na ich wartości, na cele, na to, jak żyją. To nie jest wiara w Jezusa Chrystusa, o jakiej mówi nam apostoł Paweł. Zatem wierzyć w Jezusa Chrystusa to wyznawać te prawdy dotyczące osoby i dzieła Jezusa, o których mówi nam Pismo Święte. Ten, który... I Paweł wymienia nam różne rzeczy, które dokonały się w życiu Jezusa i nie tylko w Jego życiu. Więc są to prawdy, które każdy człowiek, który mówi, że jest wierzący, musi znać, musi rozumieć, musi je przyjąć i musi w nie wierzyć. Musi wierzyć w to wszystko, czego nauczają Ewangelie. Paweł w tym jednym zdaniu zawarł wszystko to, kim jest Jezus i co uczynić. Więc żeby być osobą pobożną, to trzeba to właśnie wszystko rozumieć, przyjąć i w to wierzyć. I Paweł bardzo jasno daje nam do zrozumienia, że żeby być osobą pobożną, to trzeba przyjąć Chrystusa, zrozumieć, o kim jest, czego dokonał, uwierzyć w Niego i poddać się Jemu we wszystkim. Jeśli to masz, to czcisz Boga. To jesteś oddany Bogu. Jeśli nie masz Chrystusa, to Boga nie czcisz. Jezus Chrystus jest wielką tajemnicą pobożności. Ale dlaczego Paweł o tym pisze? Dlaczego Paweł o tym mówi Tymoteuszowi? Odpowiedź znajdujemy w naszym tekście. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Więc Paweł widzi zagrożenie, jakie jakie jest w postaci fałszywej nauki, która się rozprzestrzenia. Ta fałszywa nauka może, jeśli człowiek za nią pójdzie, sprowadzić na manowce. Ale jeśli znamy prawdę, jeśli się jej trzymamy jak kotwicy, to nasza dusza jest bezpieczna. Dlatego Paweł mówi o tym, co jest kluczowe, o tym, co jest fundamentalne, co jest kwestią zasadniczą, aby w obliczu zagrożeń, jakie się pojawiają, wiedzieć, co jest właściwe, żeby wiedzieć, jak postępować, żeby wiedzieć, czego się trzymać. Na czym polega ta fałszywa nauka, która była zagrożeniem dla Kościoła, gdzie znajdował się Tymoteusz? Trzeci werset, czwartego rozdziału. Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Mamy tutaj do czynienia z nauczycielami, z nauką, która mówi, że tajemnicą pobożności, czy tajemnica pobożności tkwi w ascezie. Asceza, ascetyzm polega na dobrowolnym wyrzeczeniu się lub ograniczaniu przyjemności, na ograniczaniu pewnych dóbr w swoim życiu, czy też ograniczaniu aktywności życiowych. Człowiek z własnej nieprzymuszonej woli rezygnuje z pewnych rzeczy, żeby w ten sposób osiągnąć świętość, doskonałość lub zbawienie, żeby w ten sposób zbliżyć się do Boga. Widzimy, że ta nauka mówiła, że żeby być pobożnym, żeby być oddanym Bogu, żeby czcić Boga, to należy wyrzec się współżycia, tak? Wyrzec się seksu na przykład, zaniechać tej aktywności życiowej. Dlatego małżeństwo dla nich było czymś zabronionym, ponieważ w małżeństwie tutaj realizuje się ta aktywność życiowa. Więc żeby wstrzymywać się od tego, żeby zaniechać tego, no to oczywiście małżeństwo, to nie można wychodzić za mąż czy żenić się. Dlatego małżeństwo było zabronione. Ascetyzm zabrania małżeństwa. Małżeństwo jest widziane jako zło, które oddziela nas od Boga, które stoi na drodze do Boga. Podobnie jeśli chodzi o jedzenie. Nie można jeść wszystkiego, prawda? Trzeba wiedzieć, co jeść i ile jeść. Spożywanie niektórych pokarmów, no oczywiście było zabronione. Nie można przecież być sługą brzucha. Więc w tym nauczaniu, jeśli te potrzeby życiowe będą przez człowieka kontrolowane, czy też ograniczane, to ten człowiek stanie się bliżej, czy też zbliży się do Boga w ten sposób. Będzie bardziej oddany Bogu, będzie bardziej czcił Boga. Człowiek praktykujący ascezę będzie osobą pobożną. Ta asceza, ten ascetyzm jest środkiem do celu, jakim jest bycie osobą oddaną Bogu, czczącą Boga. Być może tam są jeszcze jakieś, być może w tej nauce, która była tam głoszona, jest jeszcze jakieś miejsce dla Chrystusa, ale Chrystus jest tu tylko dodatkiem. Ponieważ tą wielką tajemnicą pobożności dla tych fałszywych nauczycieli była właśnie asceza, wstrzymywanie się, prawda, kontrolowanie ciała. A Chrystus już nie jest istotą, nie jest esencją, nie jest sednem, jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Dlaczego jest to fałszywa nauka? Ponieważ mówi nam, że tak naprawdę Chrystus jest nam niepotrzebny. Ta nauka mówi nam, że tak naprawdę możemy się obyć bez Chrystusa i Jego krzyża, Jego doskonałej i jednorazowej ofiary. Ta nauka mówi nam, że to, co tak naprawdę musimy wnieść, to swoje własne uczynki. Wiara w Chrystusa już jest niepotrzebna. To, czego potrzebujemy, to nasze konkretne uczynki, wstrzymywanie się od pewnych rzeczy, od pewnych aktywności, od pewnego jedzenia czy pokarmów. Ta nauka jest fałszywa, ponieważ odwraca naszą uwagę od tego, który jest wielką tajemnicą pobożności. Ona odwraca uwagę od tego, którego posłał Ojciec. Ona powoduje, że skupiamy się na tym, co zostało wymyślone przez człowieka. Skupiamy się na tym, co nie jest istotne, jeśli chodzi o czczenie Boga. Bóg dał wszystko do jedzenia. Tak, kiedy Piotr się modlił, zobaczył, że wstępuje płachta z nieba i na tej płachcie były jak prześcieradło i tam były wszystkie zwierzęta i usłyszał głos z nieba mówiący: zabijaj i jedz. Tak? co Bóg oczyścił, gdy nie mieli tego zaskalane. Więc Bóg dał wszystko, abyśmy to mogli jeść jeść to z dziękczynieniem. Więc pokarm nie zbliża nas do Boga, pokarm nie oddala nas od Boga. Królestwo Boże, naucza Pismo Święte, Królestwo Boże to nie pokarm, to nie jedzenie i picie, ale sprawiedliwość i radość i pokój w Duchu Świętym. Zatem jest to fałszywa nauka, ponieważ ona wypacza prawdę, wypacza nauczanie Słowa Bożego. No dobrze, zobaczyliśmy, prawda, z jakimi problemami musiał borykać się Tymoteusz, jakie zastosowanie miał dla niego Paweł, czy jakie rozwiązanie, ale no, co to ma do nas dzisiaj? Tak, co to ma do nas dzisiaj? Jak to, ten fragment odnosi się dla nas, żyjących 2000 lat po tym, jak Paweł napisał ten list? Czy jest jakieś zagrożenie dla Ewangelii? Jeśli popatrzymy, jeśli dokładnie przyjrzymy, to zobaczymy, że ciągle to zagrożenie jest obecne. To fałszywe nauczanie jest obecne i dzisiaj. Może ono nie ma tej czystej formy ascezy, jak to miało wtedy, ale te elementy tego ascetycznego życia są obecne w przekonaniu wielu ludzi, w rozumieniu wielu ludzi. Wszelka nauka, która nie czyni Chrystusa wielką tajemnicą wiary, jest nauką fałszywą. Wszelka nauka, która mówi, że oprócz Chrystusa potrzebujemy coś jeszcze, jest nauką fałszywą. Dla wielu ludzi, a może i dla ciebie, istotą pobożności jest wstrzymywanie się w jakichś okresach czasu, w ciągu roku, od pewnych rzeczy, od niejedzenia pewnych pokarmów albo spożywania konkretnych pokarmów. Dla wielu ludzi istotą pobożności jest pokarm, czyli to, co zjedzą podczas Wigilii czy podczas Wielkanocy. Dla wielu istotą pobożności będzie nie jeść mięsa podczas Wigilii czy zjeść jajko podczas śniadania wielkanocnego. Ale jeśli to jest podstawą czyjejś pobożności, to taka pobożność jest pobożnością fałszywą. Jest to fałszywa pobożność, ponieważ ona wynika z fałszywej nauki. Jest to fałszywa pobożność, ponieważ wnosi zakłamanie w pewnym sensie, znaczy zakłamanie tego, co jest prawdą. To nie znaczy, że człowiek to robi fałszywie, żebyśmy mieli jasność. To nie znaczy, że człowiek robi to fałszywie, bo człowiek ze złych pobudek, ponieważ człowiek może robić to szczerze, naprawdę szukając Boga, chcąc zbliżyć się do Boga. Ale ponieważ nauka, czy ta nauka jest nauką fałszywą, stąd prowadzi do fałszywej pobożności, jest niezgodna z prawdą, niezgodna z Bożym zamysłem i standardem. Więc jeśli chcesz być osobą pobożną, to potrzebujesz Jezusa Chrystusa, potrzebujesz tylko Jego. On może uczynić cię osobą oddaną Bogu, a nie to, co ty zjesz na Wigilię, czy czego nie zjesz przed Wigilią. To nie ma znaczenia. Nie pokarm nas zbliża do Boga, pokarm nas nie oddala od Boga, oczywiście chyba, że jemy za dużo. Popełniamy grzech obżarstwa, tak? Ale jeśli chcemy być osobą pobożną, to nie pokarm jest istotny, istotny jest Chrystus. Tylko On może to uczynić. On może sprawić, że staniemy się osobami pobożnymi. Dlatego odrzuć fałszywą naukę, a przyjmij naukę prawdziwą, naukę apostolską, naukę Pisma, która mówi, że wielką tajemnicą pobożności jest ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Chrystus jest wielką tajemnicą pobożności, dlatego żeby stać się osobą pobożną, potrzebujesz wyłącznie Jego. Nie Chrystus plus coś, tylko Chrystus. A jeśli wierzysz w Niego, to pamiętaj, że jesteś osobą pobożną. Chrystus uczynił cię osobą oddaną Bogu, osobą czczącą Boga. Dlatego nie pozwól, aby fałszywa nauka przedostała się do twojego życia i odwróciła Twoją uwagę od Chrystusa, od krzyża, od śmierci i zmartwychwstania Jezusa, od Jego wcielenia czy od Jego wniebowstąpienia. Nie pozwól, aby cokolwiek innego zajęło miejsce Chrystusa w Twoim sercu. Czy to pokarm, czy to wstrzymywanie się od jakichś aktywności życiowych, czy cokolwiek innego. Odrzucaj wszelką naukę, która mówi, że Chrystus jest w jakiś sposób niewystarczający, że potrzebujesz dołożyć coś od siebie do tego, co Chrystus uczynił. Człowieku wierzący, niech Chrystus będzie dla ciebie wszystkim we wszystkim. Niech wyłącznie Chrystus będzie obiektem twojej ufności, twojej wiary i twojej pobożności. Ponieważ jest to prawdziwa nauka. Tak, jak tutaj, tak. Gdy tego będziesz, braci, nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Jeżeli ty tego będziesz słuchał, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa. Jeśli pokładasz swoją ufność wyłącznie w Chrystusie, jeżeli Chrystus jest twoją wielką tajemnicą pobożności, to jesteś dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Tego się trzymaj. Trzymaj się Chrystusa i nie pozwól, żeby cokolwiek innego, szczególnie w tym okresie, kiedy to uwaga skupia się właśnie na choinkach, bombkach, na Mikołaju, na pokarmach, tak, na wszystkim innym, tylko nie na Chrystusie. Tak? I to wszystko chce nam, można powiedzieć, ta kultura chce nam powiedzieć, że to wszystko jest ważne, a Chrystus jest nieważny. Jest zupełnie odwrotnie. To Chrystus jest istotą i o tym pamiętajmy, że On jest tą wielką tajemnicą pobożności. Nie pokarm, nie to, co będziemy jeść, nie to, co jak będziemy świętować, prawda? Czy będziemy świętować, czy nie będziemy świętować, to jest nieistotne. Istotą pobożności jest Chrystus. Amen.